Ludzie i pieniądze.
Protest przewoźników w Gdańsku. Jakie mogą być skutki? Podatek CBAM podpisany. Co oznacza dla polskiego przemysłu morskiego? Położono stępkę pod pierwszy statek FSRU, który będzie w Gdańsku. Czy jest szansa, aby podobne jednostki powstawały w naszych stoczniach? A w Gdyni położono stępkę pod drugą fregatę, jeśli się uda je wybudować. Czy to zmieni postrzeganie naszych stoczni jako tych, które mają kompetencje i potrafią doprowadzić projekt do szczęśliwego końca z dobrym efektem. Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, wszystkiego dobrego, drodzy słuchacze, w nowym roku i dzień dobry. A w studio goście Wioletta Kakowska-Mering, dziennikarka ekonomiczna portalu Trójmiasto.pl, Ireneusz Karaśkiewicz, wiceprezes Wspólnoty Stowarzyszeń Stoczni Europejskich, dyrektor Biura Związku Pracodawców Forum Okrętowe. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
To pierwsza audycja Ludzie i Pieniądze w tym roku, no ale przez jakiś czas pewnie będziemy w części zwracać uwagę w kolejnych audycjach na to też, co ważnego wydarzyło się w gospodarce w poprzednim. A ponieważ dzisiaj środa morska, mówimy o gospodarce morskiej, to właśnie chciałam Państwa zapytać, co Państwa zdaniem było najważniejszym wydarzeniem, czy końcówki ubiegłego roku, czy w ogóle roku w gospodarce morskiej, co było dla Was bardzo ważne. Ireneusz Karaśkiewicz.
No, dziękuję. Więc tak, rzeczywiście ubiegły rok był bardzo taki intensywny dla gospodarki morskiej, szczególnie dla przemysłu stoczniowego. Tutaj o swoim obszarze parę słów może powiem. Wiele wydarzeń, ale również bardzo dużo ważnych rzeczy wydarzyło się w tych ostatnich dniach ubiegłego roku, w grudniu. Na takie dwa wydarzenia chciałbym zwrócić uwagę. Pierwsze to na podpisanie pomiędzy polskim rządem i rządem Szwecji porozumienia w sprawie przygotowania umowy na budowę 3 okrętów podwodnych, tak zwany program Orka. No jest to tutaj bardzo takie kluczowe wydarzenie i właściwie najważniejszy obok Miecznika projekt, który będzie realizowany dla naszej marynarki wojennej. Pan minister Kosiniak-Kamysz powiedział w trakcie tej ceremonii podpisywania jedną bardzo ważną rzecz z punktu widzenia tutaj przemysłu okrętowego, że ta umowa będzie kompleksowa i będzie również obejmowała offset. Offset, który będzie miał wpływ na przemysł stoczniowy. Tutaj mowa jest na razie o jednostce, o kolejnym ratowniku, który ma być budowany w polskiej stoczni dla Szwecji w połączeniu. Mam nadzieję, że za tym pójdą inne jednostki. Offset to znaczy na podobną kwotę Szwecja zamówi powiedzmy produkty, wyroby w Polsce. Jeżeli miałbym patrzeć tak tutaj z punktu widzenia polskiego przemysłu okrętowego, no Szwecja na przykład, co my możemy Szwecji zaoferować. Mamy tutaj nowoczesne niszczyciele min. Ja patrzyłem na flotę szwedzką, to bodajże ich niszczyciele min były budowane w połowie lat 80. Na pewno możemy to zaoferować. Na pewno również inne jednostki. Przemysł szwedzki, przemysł okrętowy to poza Saab Kockums, to jest bardzo, bardzo niewielki przemysł i tutaj na pewno otwiera się pole do współpracy i my tutaj, ten offset, o którym wspomina pan minister obrony narodowej, pan Kosiniak-Kamysz, to jest bardzo ważna informacja. Będziemy obserwowali, jak ta umowa będzie podpisywana i jakie będą tego efekty. Przemysł polski, przemysł stoczniowy ma nadzieję być również, my Polska nie tylko zamawiający, ale również benefit ze współpracy dla naszego partnera w tej chwili strategicznego, w obecnej tej sytuacji geopolitycznej. Szwecja jest dla nas tutaj takim bardzo ważnym partnerem. Jedziemy na wspólnym koniu, mamy wspólne zagrożenie. Moim osobistym zdaniem bardzo dobrze, że został wybrany ten poddostawca, dlatego że mamy wspólne zagrożenia, również w jego interesie jest zrealizowanie.
Jest blisko nas.
Blisko nas, dokładnie. W jego interesie jest zrealizowanie jak najbardziej płynny i terminowy i dobry sposób. I to jest jeden taki, powiedzmy, z fundamentów naszej współpracy. Drugim wydarzeniem, to również tego samego dnia, Gdańska Stocznia Remontowa przekazała dla armatora Polskie Promy promu pasażersko-samochodowego Unity, Jantar Unity, bodajże Unity, nie mogę się jeszcze do tej nazwy przyzwyczaić.
Armator Polska się nazywa, Polska.
Tak, Polska,
Polska
tak.
Się pisze.
Właścicielem jest Polskie Promy, spółka Skarbu Państwa, który to wydzierżawi Unity Line, ten promy, którego z kolei kontroluje Polska. Polska Żegluga Morska. Dlaczego ważne wydarzenie? No, z tym produktem Polska, jakby powiedzmy, wraca do produkcji, wraca do tej pierwszej ligi europejskiej produkcji promów pasażersko-samochodowych. Ja przypomnę, podobnej wielkości promy były budowane w latach 80. Kontrakt był podpisany w 70. pod koniec lat 70. budowany w latach 80. dla Stena Line, Stena Germanica, Stena Skandynawika, bodajże jak pamiętam nazwę, Stena Spirit. Nieszczęśliwie się złożyło, że w tym czasie był stan wojenny, one miały opóźnienie związane, były problemy finansowe, techniczne, ale potem była bardzo długa przerwa, dużo promów przebudowywaliśmy, remontowaliśmy, natomiast no, remontowa nabywała te kompetencje, czego ukoronowaniem jest przekazanie tych promów. One były bardzo tutaj obserwowane w Europie, bo Polska jakby w jakimś sensie, no te promy tego typu były budowane w Niemczech, we Włoszech, w Finlandii. Natomiast Polska jakby no okej, wchodzi z tym produktem ponownie na rynek. Prom wybudowany dla polskiego armatora, który konkuruje na liniach tutaj bałtyckich z armatorami z Niemiec i ze Skandynawii. No miejmy nadzieję, że to będzie dobry produkt. O tym, czy takie jest, to przekonamy się po eksploatacji tego promu nowoczesny.
A jak będzie dobry i się przekonamy, to znajdą się klienci.
Dokładnie.
Wioleta Kakowska-Mering.
A propos stoczni, bo też potwierdzam, to było wszystko ważne wydarzenie. Mam nadzieję przede wszystkim, że tym promem uda się zatrzeć złe wrażenie stępki, słynnej stępki ze Szczecina.
To jest tak.
Po pierwsze. A ja z kolei uważam, że dość dużo też działo się w portach polskich i to warto zauważyć. Oczywiście nie wszędzie, nie każdy z tych portów mógł liczyć na takie samo wsparcie, głównie ze strony państwa. W porcie w Szczecinie no, idzie dalej ta budowa terminalu kontenerowego. No, jak dla mnie dyskusyjna, no, ale dobrze, powiedzieliśmy, a to już zróbmy to do końca. Port Gdańsk, dość dużo inwestycji jest zapowiedzianych, część rozpoczętych, bo jest i będzie realizowana rozbudowa tego potencjału pod agro, jeżeli chodzi o port gdański, eksploatację, czyli w porcie wewnętrznym. Zapowiedziano duże zmiany i inwestycje kolejowe, żeby udrożnić sam port. No tutaj kilka dni temu ogłoszono, że ten deep water, czyli tę część portu w porcie północnym, gdzie są te słynne takie silosy betonowe, nieużywane od lat tam, ten teren wydzierżawi Baltic Hub, rozbudowa T3, która już się zakończyła, trwająca rozbudowa T5 w Baltic Hubie, czyli pod offshore. No dużo się dzieje, są to duże projekty inwestycyjne, a jeszcze oczywiście rozbudowa naftoportu, potencjału. W małych portach też się sporo dzieje, Ustka, Łeba, tam ta infrastruktura pod offshore i obsługę, te małe porty też odżyją dzięki temu.
No a port Władysławowo nawet chce zewnętrzny port budować.
Tak, o właśnie teraz a propos zewnętrznego i port w Gdyni. Porcie Gdyni też się sporo dzieje. Ale mam takie wrażenie, bo są i remontowane nabrzeża i będzie budowa nowego stanowiska RORO, ich tam jest chelskie, indyjskie. Tak, ale jest niestety, no tak, jedyne co właściwie port otrzymał w Gdyni ze strony państwa jakieś wsparcie, to tylko póki co nakreślono kreskę pod tytułem, którędy będzie dokładnie przebiegała Droga Czerwona, nadal nie wbito łopaty. Wszelkie te inwestycje, o których wspomniałam, są właściwie głównie realizowane z funduszy unijnych plus własnych funduszy portu w Gdyni. I trochę mi tego brakuje i wszystkim ludziom obserwującym tę gospodarkę morską, a mianowicie decyzji w sprawie kontynuacji wyboru przede wszystkim oferenta, jeżeli chodzi o rozbudowę, czyli port zewnętrzny.
Bardzo ważny.
Bez portu zewnętrznego port w Gdyni za parę lat będzie na marginesie. A tego, do tego nie możemy dopuścić. I mam wrażenie, że póki nie będzie takiego wsparcia, jakie otrzymuje port w Gdańsku dość duże, bo te projekty, o których mówię, w sporej części są też z pieniędzy, a to z KPO, a to rządowych, a to taki fundusz, a to taki, to ta Gdynia troszeczkę jest pominięta. A tak nie powinno się dziać. Zdecydowanie ważniejsza jest moim zdaniem rozbudowa portu zewnętrznego w Gdyni niż budowa w Świnoujściu terminala kontenerowego.
No właśnie, choćby z tego względu, że w porcie wszystko w Gdyni w tej chwili hula, są przecież kontrakty pozawierane.
Ale jak to mówią ludzie ze środowiska, póki mamy ministrów związanych z gospodarką morską ze Szczecina, i póki trwają właściwie permanentne kampanie, no to nie możemy tutaj mówić o takim zdroworozsądkowym podejściu do gospodarki, do infrastruktury.
A zdrowy rozsądek jest tu niezmiernie potrzebny, tak jak i droga czerwona, porty zewnętrzne, droga czerwona, tego port, nie tylko, znaczy port Gdynia drogi potrzebuje bardzo portu zewnętrznego, ale drogi czerwonej to tak naprawdę cały nasz region w tej chwili.
Dokładnie, również przemysł Stocznia, przez PGZ Stocznia Wojenna też jest po drugiej stronie. Tam są również firmy, które produkują wyposażenie okrętowe, bloki i to jest dla nas, dla przemysłu okrętowego, to jest jedna z kluczowych inwestycji.
Będziemy się przyglądać i cały czas będziemy mówić, jak bardzo są to ważne inwestycje i jak bardzo są potrzebne, a właściwie to nawet niezbędne. No a w Gdańsku dzisiaj trwa protest przewoźników kontenerowych połączony z przejazdem kolumny samochodów ciężarowych, tirów, który może i na pewno powoduje zatory na głównych trasach Trójmiasta. Protest w godzinach od 8 do 20. On nie jest ciągły, będzie z pewną przerwą. Najpierw jest ten rzut poranny, potem będzie rzut popołudniowy tego protestu. Przewoźnicy obsługujący porty morskie mówią, że w ten sposób chcą się sprzeciwić praktykom terminali kontenerowych dotyczących awizacji i wprowadzania dodatkowych opłat, które, jak oceniają, ograniczają równy dostęp do infrastruktury portowej i zamiast ułatwiać pracę, utrudniają codzienny transport. A tak naprawdę wiadomo, o co chodzi? Tu Wioleta Krakowska-Mering jest najlepiej poinformowana z naszej trójki w tym temacie.
Na bieżąco informuję czytelników portalu, co się dzieje i też jakby, żeby wiedząc, co się dzieje, też pytałam oczywiście u źródła, o co właściwie chodzi i dlaczego ten protest. Głównie chodzi o, według tych protestujących, jakby niejasny system tych okienek, slotów, tych momentów, kiedy można zarezerwować wjazd do portu po kontener czy z kontenerem. Choć ten protest tak się trochę rozciągnął, bo on zaczyna się w Gdyni, potem będzie w Gdańsku pod terminalami, potem znowuż przewoźnicy wracają pod terminal Baltic Hub, to mam takie poczucie, mam takie wrażenie, że dużo więcej tych pretensji a propos tych slotów i dodatkowych opłat i tych niejasnych kryteriów dotyczy jednak Baltic Hubu. To jest zdecydowanie największy terminal w Gdyni. Nawet jak się połączy tam GCT czy terminal filipiński po drugiej stronie BCT, to nie jest ten cały potencjał. Czy zarzutów jest sporo, tak? Bo i brak transparentności systemów slotów godzinowych, nierówne traktowanie podmiotów tych przewoźników, nieuzasadnione opłaty dodatkowe. Ja oczywiście wymieniam to jednostronnie, tak? Bo druga strona, czyli terminale, twierdzą, że wcale tak nie jest, że wszyscy mają równy dostęp do tych okienek, a opłaty muszą być, bo to są też jakieś koszty, jeżeli ktoś tam nie przyjedzie. Faktycznie jest to duża zmiana, bo w Baltic Hubie wprowadzono jedną z jakąś dodatkowych opłat nowych, to jest 65 zł nagle za coś, czego wcześniej nie było. W GCT z kolei ta opłata za te awizacje tam została właściwie podniesiona o 2 zł w ciągu 4 lat.
To niewiele.
Chyba w 2025 było 13, teraz jest 15, czy jakoś tak. To jest niewiele. Niestety w tym wszystkim jest jeszcze problem oczywiście między tymi relacjami, między spedytorem a przewoźnikiem. To jest kolejny problem. A portem, bo tu są jakby trzy strony. Nie każdy przewoźnik jeszcze jest spedytorem. Niektórzy się zajmują firmy tylko spedycją. Niektórzy są tylko i wyłącznie przewoźnikami, a port to jest swoją drogą. Do tego jeszcze dochodzą centra logistyczne, które nie pracują non-stop. Głównie zarzut, teraz jakby tak zbierając do kupy, jest taki, że mamy dodatkową opłatę w Baltic Hubie, której nie było, i według przewoźników protestujących, którzy nie reprezentują całego środowiska, próbuje się na nich przerzucać przeładowywanie i obecność w terminalach w nocy. A dla nich w nocy to są dodatkowe koszty, bo według polskiego prawa praca w nocy jest inaczej opłacana. Co z kolei terminale prostują, że ich praca w nocy też kosztuje więcej, bo ci pracownicy w portach też podlegają pod to samo prawo.
I tu jest jeszcze problem z centrami logistycznymi.
Bo gdyby, które nie pracują w nocy.
No właśnie, bo gdyby przewoźnicy przyjeżdżali w nocy do portów, to muszą gdzieś się ten towar odwieźć.
Oni się spieszą,
do
żeby do tej 18 dojechać do centrum logistycznego.
A centrum nie pracuje w nocy. Tak. No to co z tym fantem zrobić?
No widać, że tutaj tak, przede wszystkim tak, jeżeli już dochodzi do protestu, to widać, że gdzieś tutaj komunikacja musi być złamana. Gdzieś ktoś kogoś nie słucha, ktoś coś słucha, więc chwytają się desperackiego kroku, paraliżują miasto. Moim zdaniem tutaj aż się prosi, żeby przy jednym stole wszyscy ci, powiedzmy, uczestniczy tego, zaangażowani w ten problem, czyli kierowcy, spedytorzy, porty, operatorzy, centra logistyczne usiadły przy jednym stole i w jaki sposób się porozumiały. A pytanie pozostaje, kto taki stół zainicjuje. No moim zdaniem tutaj osobistym, ale to oczywiście pod dyskusję, powinny to jednak władze wojewódzkie, dlatego że w sumie nasze tutaj miasto, region, Trójmiasto za to wszystko, ponosi tego konsekwencje. Ktoś musi zainicjować, ktoś niezaangażowany. Ktoś, kto jest kompletnie niezaangażowany. Na przykład mogę powiedzieć imienie pan marszałek Struk, który ma taką osobowość konsylacyjną, być może z urzędu marszałkowskiego. Ktoś powinien zaprosić do jednego stołu, żeby usiedli i porozumieli się, bo powiedzmy tak, jeżeli to nie zostanie rozwiązane, to będzie się dalej tliło, a ponosić konsekwencje tego będą mieszkańcy Trójmiasta.
Z tego, co słyszałam, to dziś w połowie stycznia jest planowane takie spotkanie. Nie wiem, czy ono jest zorganizowane jakby przez kogoś zewnętrznie, czy porty z organizacjami przewoźników chcą się porozumieć, ale problem polega niestety na tym, że tak jak organizacje, czyli stowarzyszenia przewoźników rozmawiają z portami, tak akurat dzisiaj ta grupa, która dzisiaj protestuje, podobno w sumie tam chyba ponad 100 przewoźników, nie do końca dogaduje się z tymi stowarzyszeniami z kolei. Więc i to środowisko jest troszeczkę skłócone, nie działa razem, każdy ma tam jakieś swoje interesy i swoje zarzuty do siebie nawzajem, więc być może ma pan rację zdecydowanie. Tutaj potrzebny jest jakiś głos rozsądku z zewnątrz i może to powinien być właśnie pan marszałek Struk.
Wioletta Kakowska, Merink, Ireneusz Karaśkiewicz, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście dziś Wioletta Kakowska, Merink, dziennikarka ekonomiczna portalu Trójmiasto.pl i Ireneusz Karaśkiewicz, wiceprezes Wspólnoty Stowarzyszeń Stoczni Europejskich, dyrektor Biura Związku Pracodawców Forum Okrętowe. No i zmieniamy temat. Od 1 stycznia, czyli już w tym roku w Unii Europejskiej wszedł w życie podatek CBAM, który jest elementem programu Fit for 55, zakłada wprowadzenie ceł m.in. na żelazo, stal, aluminium, które zostały wyprodukowane poza Unią Europejską przy dużej emisji dwutlenku węgla. W Polsce też ten podatek obowiązuje. Mamy już ustawę, która została podpisana przez prezydenta. No i chciałam zapytać, i zacznijmy tutaj od pana Ireneusza Karaśkiewicza, co ten podatek oznacza dla polskiego przemysłu? Mówię morskiego, ale generalnie to wiadomo, że to dotyczy całego przemysłu.
Tak. Tylko jeszcze tak parę słów, pani Wanda, uzupełnienia. Więc tak, jest to integralna część opłat klimatycznych powiązana z EU ETS obowiązującym w Unii Europejskiej. W jaki sposób? Otóż producenci różnych wyrobów w Unii Europejskiej, między innymi stali, obciążeni są opłatami emisyjnymi EU ETS. Natomiast do tej pory zwolnieni z tych opłat, mówię o stali i tych wyrobach, które są objęte CBAM, zwolnieni byli producenci spoza Unii Europejskiej, które również zawierają ślad węglowy. Więc pomysłem Unii Europejskiej na to jest, żeby ich również obciążyć opłatami, czyli powiedzmy stal produkowana w Chinach albo w Turcji, gdzie również jest ślad węglowy, przy wejściu do Unii Europejskiej będzie obciążona kosztami, po to, żeby wyrównać szanse producentów europejskich obciążonych EU ETS, no i żeby ten rynek był bardziej taki, powiedzmy, fair. To był pomysł, idea. I tak, jak każdy pomysł, jak większość pomysłów ma dobre intencje i wygląda na samym początku, że jest pozytywnie, ale nie jest tak niestety z CBAM. CBAM jest moim zdaniem źle pomyślany, uderzy w przemysł stoczniowy polski, uderzy europejski, uderzy w producentów skomplikowanych rzeczy i tak dalej. Dlaczego? Tak może od liczb zacznę, jeżeli chodzi o... Bo tak, to jest tym CBM objęte jest stal, aluminium, wodór, cement i jeszcze tam kilka takich podstawowych wyrobów. Więc dlaczego uderzy? Otóż no tak, polski... Weźmy taki mały przykład porównania naszego przemysłu z konkurentami spoza Unii Europejskiej. Polska jest na przykład, i to od dłuższego czasu, naszym tutaj głównym konkurentem w tym obszarze statków, które my budujemy, czyli małych i średnich jednostek, jest Turcja. I teraz producenci tureccy, a to dotyczy również chińskich, koreańskich, produkując swój statek, nie będą obciążeni tym podatkiem CBM, tym cłem CBM w trakcie produkcji tej jednostki. Natomiast producenci europejscy już będą. My kupując stal spoza Unii Europejskiej, a według różnych szacunków przemysł stoczniowy europejski importuje około 30-40% stali spoza Unii Europejskiej, czyli około 60% jest mniej więcej ze wschód europejskich. Będą tym obciążeni. Czyli jest to takie kolejne uderzenie w konkurencyjność, ale nie tylko przemysłu okrętowego, również innych producentów zaawansowanych wyrobów. I dlaczego to jest źle? No weźmy taki przykład.
No to jak to miałoby wyrównać szanse?
No właśnie o to chodzi, że w tym zaawansowanym, to tylko wyrównuje szanse do pewnego stopnia hut, producentów aluminium, czyli też hut, producentów cementu, producentów wodoru i tam bodajże jeszcze dwóch czy trzech wyrobów tych podstawowych. Dlaczego to jest źle skonstruowane? Dlatego, że ślad węglowy w produkcie wyprodukowanym w Chinach, w Korei, w Turcji, w Wietnamie i tak dalej, w postaci produktu może wchodzić do Unii Europejskiej bez kosztów, bez dodatkowych kosztów związanych z CBM. My tutaj Unia Europejska zaczęła od kompletnie złego końca, od tych wyrobów podstawowych.
To w tym momencie nie ma sensu, dokładnie. Jeśli miałby być ślad węglowy, no to również w towarach liczone.
Dokładnie.
Już wykonane.
Czyli w produkcie, na produkcie powinno być narzucone.
Ten produkt nie jest obciążony cłem, obciążony jest ten podstawowy materiał i to ponownie uderza w producentów. I teraz tak króciutko tylko historię przypomnę tego CBM, bo to jest ważne. On został wprowadzony jako integralna część pakietu Fit for 55 w roku 2023 jako forum okrętowe East Europe. Od samego początku na to zwracaliśmy uwagę, że to uderzy w nasz... I w ogóle stworzyliśmy koalicję organizacji producentów różnych z Unii Europejskiej i przedstawialiśmy to w trakcie konsultacji Komisji Europejskiej. Niestety Komisja Europejska była kompletnie głucha na nasze uwagi, parła do przodu z tym. To zostało wprowadzone. Również to zgłaszaliśmy do polskiego rządu ówczesnego w roku 2023 w trakcie głosowania w Radzie Unii Europejskiej. Polski rząd jako jedyny był przeciw temu. Bułgaria i Belgia bodajże wstrzymały się od głosu. Ale to nie wystarczyło, dlatego że on był przyjęty kwalifikowaną większością głosów i tutaj, chociaż rząd polski podnosił to, że to powinno być, że tutaj przy wprowadzaniu tego cła powinno być honorowane prawo weta, również rząd polski złożył skargę do TSUE, że było to nieprawnie wprowadzone, została ona odrzucona i weszło to w życie. Ta ustawa, która w tej chwili została uchwalona przez Sejm i którą podpisał pan prezydent, to już jest tylko konsekwencja tego, co zostało dalej podjęte. I teraz tak, jakie to będzie miało konsekwencje dla całej gospodarki? Otóż według tych szacunków Ministerstwa Klimatu obejmie to produkty, które są importowane do Polski na kwotę około 40 miliardów złotych. Czyli ta wartość towaru, do tej wartości towarów trzeba będzie również teraz dopłacić CBM. I powiem tak, w połowie grudnia było posiedzenie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, na której przedstawiłem te implikacje. CBM jest, powiedzmy, wyrównuje szanse do pewnego stopnia, chociaż nie wyrównuje szanse polskiego przemysłu stalowego, które podkreślmy, tutaj żeby było jasne, jest bardzo ważny, to jest strategiczny przemysł. Bez stali, bez aluminium w Europie nie ma żadnych produktów. My to musimy obronić, nie? Ale Niestety należy wyrazić ubolewanie, że to słowo zostało w taki sposób prowadzone. Na materiały te podstawowe, które służą do skomplikowanych wyrobów, a nie na cały. Ten ślad węglowy do Europy w dalszym ciągu w postaci zaawansowanych produktów, samochodów elektrycznych i różnych innych wchodzi.
No więc tu jestem trochę zaskoczona, bo żyłam do tej pory w przeświadczeniu, że CBAM będzie dotyczyło właśnie wszystkiego, co zostało stworzone poza Unią Europejską przy tworzeniu dużego śladu węglowego.
W tym jest pies pogrzebany, że nie, że tylko tych sześciu. Oni oczywiście, Unia Europejska mówi, że to jest inicjujące i tak dalej, no ale dobrze, kiedy będzie następny wprowadzony, kiedy będzie cło na ślad węglowy w statkach chińskich, w statkach koreańskich, w statkach tureckich, na całe statki. Ja nie mówię o innych produktach. Nie, trzymajmy się naszego podwórka. Kiedy to będzie? Gdyby to było wprowadzone, okej, to rozważmy. To miałoby sens.
Rozmawiamy właściwie o tym samym temacie, który jest dość nośny w przestrzeni publicznej, a mianowicie tych wszystkich posunięciach klimatycznych, obciążających różne nasze sfery działania w Unii Europejskiej. No ale no niestety, przepraszam, przykro mi, tak jak rolnicy i żywność jest takim tematem nośnym, samochody elektryczne czy spalinowe to jest temat nośny, tak niestety ten temat stoczniowy nie przedarł się, bo być może przez to, że państwo tak grzecznie w tych gabinetach, a nie na ulicy jak rolnicy, to mało kto pewnie doczytał i dowiedział się, jak to wygląda. Bo ja przyznam szczerze, też myślałam, że to ma trochę szerszy zakres niż tylko te półprodukty czy
generalnie
materiały, a nie produkt.
Tak, stal jako materiał, ale również takie proste produkty. Tam są numery do każdych tych problemów. Śruby, nakrętki, kształtowniki.
A takie, niestety, takie to jest coś, czego pewnie też się nie da uniknąć. Armatorzy europejscy, także polscy, także państwowi, zamawiają statki w Chinach i nikt ich nie zmusi, bo oni są rozliczani z ceny.
Albo w Korei,
tak? Znaczy w ogóle w Azji. Więc jakby, okej, staramy się, żeby ten przemysł rozwijał się gdzieś tam wsobnie w tej Europie, ale albo na całym obszarze i w każdym aspekcie, albo będziemy mieli potem takie sytuacje, jak mamy z tym pakietem.
No właśnie i tutaj...
Może stoczniowcy, tak jak kiedyś, też powinni wyjść na ulicę, jechać do Brukseli.
O czym pani redaktor wspominała, bo ja właśnie teraz przechodząc do kolejnego tematu, a mianowicie do tego, że w południowo-koreańskiej stoczni położono stępkę pod FSRU, pływający terminal LNG, który w 2027 roku zacumuje w Zatoce Gdańskiej, a działać ma od 2028 roku. No to się zastanawiam, no to w takim razie nie będzie się opłacało już w ogóle żadnych statków w europejskich stoczniach zamawiać, jeśli gotowy produkt nie jest obłożony CBAM-em i można sobie całą jednostkę
do nas sprowadzić.
A to zaraz przejdziemy do tego. I od razu pytanie, czy my inaczej. Dlaczego taka jednostka jest zamawiana właśnie w Korei Południowej? Czy nie mogłyby jej wybudować polskie stocznie? Zresztą czytałam komentarze pod artykułem dotyczącym tej sprawy i właśnie multum ludzi zastanawia się, mamy stocznie, dlaczego one nie mogą tego wybudować? Czy my nie mamy kompetencji? No to teraz wytłumaczmy, na czym polega problem.
Mamy kompetencje. Ja jestem pewna, że moglibyśmy coś takiego zbudować. Nie takie statki dziwne, pojedyncze, wyjątkowe powstawały w trójmiejskich, zwłaszcza stoczniach. Tutaj jest inna historia akurat co do tego konkretnego przypadku, ponieważ ten statek zamówiła firma z Japonii, więc zamówiła w Korei, dla nas, ale my będziemy go dzierżawić. Więc tu jest trochę inna relacja.
Czyli my ani go nie kupujemy.
Nie, my go nie kupujemy. My będziemy sobie z niego korzystać. Na podstawie właśnie takiej umowy podpisaliśmy umowę na korzystanie z takiej jednostki, która będzie podłączona ten gaz będzie tam, prawda, dostarczany z firmą z Japonii. No a firmie z Japonii najszybciej było i najprościej zamówić taką jednostkę w stoczni koreańskiej. Tak, więc tu jakby troszeczkę jest inny wątek.
Tak, a dlaczego chcemy dzierżawić?
No bo być trochę taniej. W każdej chwili możemy tą umowę jednak zerwać i odstawić ten statek.
Dokładnie, więc tak, ja może tak historycznie powiem, jak do tego dochodzono, bo od razu tylko na początku postawię tezę. Tak, to jest, bo ja mam żal do Gaz System, że poszedł tą drogą. Była inna propozycja tutaj, którą my tutaj sprezentowaliśmy. I powiem w ten sposób, politycy i to z obydwu stron, nie chcę tutaj, niezależnie z obydwu stron, powiedzmy sceny politycznej, czy z trzech, czy nawet czterech stron, mają pełne usta o polski local content, o polskie, żeby robić w Polsce i tak dalej. Natomiast kiedy jest szansa, dosłownie szansa jest, żeby to zrobić, nie korzystają z tego. Przejdźmy właśnie do konkretu, do jednostki FSR-u. To jest jednostka, to jest, jak ona wygląda? To jest gazowiec, który ma na dziobie taki regazyfikacyjny zespół, który zamienia gaz, który dociera tutaj w postaci skroplonej, na gaz w postaci gazowej. Przepraszam,
tak. Czyli jest to jednocześnie fabryka, tak mówiąc obrazowo.
Dokładnie, jest następnie wpuszczany do systemu. W 2022 roku my tutaj zorganizowaliśmy spotkanie, duże spotkanie firm, które mają kompetencje, żeby to zrobić. Jest, znaczy ogólnie powiem, Polska, od tego zacznę, Polska ma kompetencje, ma możliwości, żeby takie coś zbudować. No przede wszystkim tak, dlaczego ta opcja wybrana przez Gaz System jest droga? Ona, to jest gazowiec, który będzie wybudowany w Stoczni Koreańskiej. On musi do Polski dopłynąć, a po to, żeby dopłynąć, to musi być self-propelled, nie? Czyli musi mieć własny napęd. Gdyby on był budowany w Stoczni Polskiej, ten element już odpada. On nie musiałby mieć napędu, bo cóż to jest? To jest spływający zbiornik.
Można byłoby go po prostu przeholować, oczywiście, ponieważ i tak byłby w naszym akwenie.
Oczywiście. Przede wszystkim tutaj. W Polsce mamy kompetencje. Jest stocznia remontowa, która ma duże kompetencje w budowie, znaczy generalnie w LNG. Jest stocznia Kris, która ma ogromne kompetencje w budowie bardzo skomplikowanych, zaawansowanych konstrukcji stalowych.
W budowie tego, co jeszcze nie powstało.
Dokładnie, gdyby rząd miał dobrą wolę, to jak podobnie jak przy budowie niszczycieli min powołałby konsorcjum, zaprosiłby do konsorcjum stocznię remontową, stocznię Krys i tak dalej. Mamy biuro projektowe CITECH, które robiło takie projekty, czyli powiedzmy zaprojektowanie tego całego systemu regazyfikującego na statki. Mamy w Polsce w końcu biuro Wärtsilä, która takie regazyfikujące zespoły potrafi projektować. Czyli właściwie kompetencje wszystkie tutaj do tego potrzebne są na miejscu. Wystarczy z nich skorzystać.
A infrastruktura, dzięki Dokładnie. Której mogłoby to powstawać? To,
oczywiście,
też?
Mamy infrastrukturę, mamy oczywiście budowa takiego gazowca, zbiorniki na gaz skroplony LNG. My tego w Polsce, poza mniejszym zbiornikiem, który, ale to w innej technologii był budowany, coś remontowe, nie budowaliśmy, ale jest to technologia do opanowania. Jest to technologia do opanowania, absolutnie do opanowania przez fachowców z naszych stoczni. I teraz tak, kolejny tego plus. Firmy, które to robią, są na miejscu. Jeżeli jakieś są sprawy związane z serwisem, z naprawami i tak dalej, wszystko to jest na miejscu.
Czyli tak jak w programie Dokładnie. Orka. Gdyby coś się Dokładnie. Stało z okrętem podwodnym ze Szwecji, mamy Szwedów za miedzą, którzy
nie wykorzystaliśmy. Komuś
naprawią.
Decydentowi łatwiej było zlecić to, zapłacić pieniądze. Dużo więcej płacimy, niż moglibyśmy za to płacić. I mam tutaj, nie kryję osobiście, mam tutaj żal, że nie wykorzystano polskich kompetencji. Mówię to w pełni odpowiedzialnie. Mamy kompetencje, żeby to zbudować na miejscu. Niestety nie wykorzystano tego. Decydenci woleli zapłacić. My będziemy przez to więcej płacić. Będziemy więcej płacić, bo te opłaty czarterowe nie są tanie. Oczywiście armator musi pokryć koszty i tak dalej.
Mieć i się zmieniają, są zmienne.
Dokładnie. Także no, szkoda. Ogromna szkoda, że to poszło w tą stronę.
Co do kosztów, no to tu są różne opinie, bo budowy zawsze jednak są drogie, ale jakby to jest to, co już wspomnieliśmy. No jeżeli chcemy mieć coś własne polskie, to czasem, przepraszam, lepiej więcej zapłacić, a rozwijać sobie kompetencje, budować coś na przyszłość. Ale to nie jest tylko wyłącznie w tym obszarze. No, przypominam, cały offshore. Dlaczego nie mamy polskiego jack-upa, tylko ściągamy, będziemy pewnie też ściągać z Chin.
A polskie firmy budowały jack-upy.
Oczywiście, mamy też, tu już nawet mamy doświadczenie. większe niż przy takiej jednostce gazowej, tak? Nawet to, że Orlen, który się chwalił, że ma gazowce, że wybudował... też są wyczarterowane. To tak, nie są nasze
nawet
gazowce.
Nie kupione.
Dodam, nawet nie kupione.
Mogła być również opcja taka, że można było kupić second hand gazowce, dlatego, tak, że teraz w tej chwili gazowce są tańsze. Jest duży nadtonaż gazowców. Można było kupić po rozsądnej cenie i przebudować go tutaj, dostosować do tego. No opcji było duża ilość, nie, żeby
niezależnie od kosztów, to warto inwestować w polskie kompetencje, absolutnie, i w polskie, absolutnie, firmy. Nawet gdyby doraźnie miało to kosztować więcej, to na przyszłość te koszty to jest inwestycja w przyszłość.
I to był terminal FSRU w Zatoce Gdańskiej, budowany w Korei Południowej, natomiast w Gdyni położono stępkę pod drugą fregatę programu Miecznik ORP Burza. Pierwsza fregata Wicher już jest w bardzo zaawansowanej fazie montażu kadłuba, a program Miecznik to największe wyzwanie w historii współczesnej polskiej stoczni. Jeśli uda się sprostać temu wyzwaniu, czy to zmieni postrzeganie naszych stoczni jako tych, które mają kompetencje, potrafią doprowadzić projekt do szczęśliwego końca z dobrym efektem i, no i może ktoś wreszcie uzna, że warto jednak zamawiać w polskich stoczniach, mówię tu o naszym kraju, żebyśmy mogli dawać pracę naszym ludziom, budować te kompetencje, o których wspominała Wioleta Kakowska-Mering, bo to jest inwestycja w przyszłość.
No, problem polega na tym, że cały świat, cała Europa i cała masa armatorów topowych dobrze o tym wie, że warto zamawiać statki w Polsce. Problem polega na tym, że w Polsce o tym nie wiemy. Może to jest kwestia tego, że lubimy tylko narzekać. Może to za słaby PR jest tych firm stoczniowych. Nie mam pojęcia. Świat o tym wie, że my potrafimy budować statki. To bardzo różne. Także potrafimy okręty, co pokazała ostatnio remontowa, bo przepraszam, kormorany są, pływają. Kiedyś też się wszyscy zastanawiali, po co nam tyle niszczycieli min. A teraz się okazało, że te niszczyciele min jak najbardziej nam się przydadzą, zwłaszcza jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na Bałtyku. Bo są to, wbrew pozorom, to nie tylko o miny chodzi, ale o te kable podmorskie i o różne inne, i całą już infrastrukturę, czy te rury z gazem i tak dalej. Tego jest sporo. Cieszmy się, że akurat w tej kwestii, jaką jest ta kwestia obronnościowa i militarna i okręty, jest trochę inaczej niż w tym, co powiedzieliśmy przed chwilą, czyli tych gazowcach i jack-upach i tej floty, bo tu faktycznie pomyślano czy państwo polskie jakby chciało skorzystać z tego potencjału, bo oczywiście te fregaty powstają, to nie jest nasz projekt, tylko brytyjski, ale powstają tu, tak? Kormorany powstały tutaj. Ratownik jest budowany, będzie budowany w PGZ-cie, tak? Delfiny, wprawdzie projekt, który przeszedł przez SAP, ale też buduje remontowa. Więc przynajmniej ten obszar dotyczący okrętów, za który my płacimy, też polskie stocznie na tym skorzystają. Ja trzymam kciuki, na razie idzie wszystko zgodnie z harmonogramem. Mówię tu a propos mieczników. Myślę, że czas najwyższy, żeby zapomnieć o tych złych wrażeniach, jakie przyniósł nam ten Ślązak słynny. To już jest inna stocznia, z dużo większymi kompetencjami, mniej ma tych zaszłości.
I minuta ostatnia dla pana.
Ja tylko tak może króciutko przywołam taką historię. W czasie jednego ze spotkań jeden z dużych inwestorów, który zainwestował duże pieniądze w województwie tutaj pomorskim i podpisał list intencyjny, który właściwie już wiązał go z tą inwestycją, to było w styczniu 2022 roku, powiedział mi, że gdyby on wiedział, że miesiąc później wybuchnie wojna na Ukrainie, on by tego kontraktu na pewno nie podpisał. Mieczniki to są krytycznie ważne dla naszego tutaj systemu obrony przeciwlotniczej. No wiadomo, jeśli tutaj w pobliżu nas to niezatapialne lotniskowiec Kaliningrad stoi i to są kluczowe okręty. Ja nie dopuszczam myśli, żeby tutaj było jakiekolwiek opóźnienie. Ogromna odpowiedzialność spoczywa na PGZ Stocznia Wojenna. Czekamy na terminową dostawę jednostkom. Biznes potrzebuje dla naszego bezpieczeństwa tych jednostek.
I trzymamy kciuki, żeby wszystko odbywało się zgodnie z planem i żebyśmy zobaczyli nasze własne korwety. A tak będzie. Zgadzamy się co do tego. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Wioleta Kakowska-Mering, dziennikarka ekonomiczna portalu trójmiasto.pl, Ireneusz Karaśkiewicz, wiceprezes Wspólnoty Stowarzyszeń Stoczni Europejskich, dyrektor Biura Związku Pracodawców Forum Okrętowe. Audycję realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie.
Ludzie i pieniądze.